Nasz gość dnia.
Dzień dobry Państwu. Siostra Maria Sieczka, referentka ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, jest naszym gościem dnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam.
Obecnie trwający miesiąc maj obfituje w wiele okazji do świętowania. Ostatnimi czasy, czyli w miniony piątek, była uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dziś to święto Najświętszej Maryi Panny, ale więcej, mam nadzieję, usłyszymy od siostry. A siostro, kim jest Matka Boża dla sióstr?
Matka Boża jest jakby w centrum całego życia naszej rodziny zakonnej. Rzeczywiście w piątek było przepiękne święto Matki Bożej Królowej Polski. Może takie przepiękne tym bardziej, że no przeżywamy różne trudności w naszej ojczyźnie i bardzo często zwracamy się do Matki Bożej o pomoc, o to, czego potrzebuje nasza ojczyzna Polska. Dzisiaj natomiast no jest święto Matki Bożej pośredniczki wszelkich łask. Gdybym miała tak najkrócej powiedzieć, kim jest Maryja dla nas, to powiedziałabym, że tą, która kieruje naszą myśl, nasz wzrok na Jezusa i ciągle przypomina: uczyńcie wszystko, co On wam powie.
Jakie działania są podejmowane w zakonie, które mają na celu wyeksponowanie jej wizerunku?
O, bardzo, bardzo dużo działań w moim zgromadzeniu podejmujemy na rzecz maryjności zgromadzenia, tak bym powiedziała, ponieważ właściwie w każdym momencie, od samego początku, bo nawet już w nazwie naszej, tak jak tutaj było powiedziane, Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Czyli zgromadzenie nasze jest zgromadzeniem maryjnym, a celem naszym jest naśladowanie życia ukrytego Jezusa i Maryi. Mamy też takie codzienne wezwanie, które wypowiadamy no, przed każdą modlitwą, wspólnotową modlitwą. Mianowicie to wspomnienie brzmi: kochajmy Maryję, mówi osoba, która przewodniczy w modlitwie, i wszystkie wtedy odpowiadamy i służmy jej wiernie. Czyli jest takie pragnienie wiernego trwania przy Bogu, tak jak Maryja. No oczywiście codziennie odmawiamy wspólnie modlitwę różańcową, odmawiamy codziennie litanię loretańską, i w maju też jak najbardziej staramy się o to, żeby jak najpiękniej, najwspanialej oddać cześć Matce Bożej, która jest w centrum naszego zgromadzenia. Tak jak w każdym zgromadzeniu, myślę, tak i u nas mamy tak zwane święto patronalne, czyli taki najważniejszy dzień, wielki dzień, kiedy odnawiamy śluby, kiedy przeżywamy różne wspaniałe rzeczy. I właśnie to patronalne święto u nas jest w dzień Matki Bożej Niepokalanej, właśnie 8 grudnia. Do tego święta przygotowujemy się nowenną, którą wspólnie odprawiamy, i potem świętujemy jak najuroczyściej właśnie ten dzień Matki Bożej Niepokalanej. Oczywiście jest też taka bardzo ciekawa rzecz według mnie, że każda z sióstr od wielu, wielu lat, nie mogę powiedzieć, że od początku istnienia zgromadzenia, ale od wielu lat, każda z sióstr, która składa swoje pierwsze śluby, do swojego imienia chrzcielnego dodaje imię Maryi. Maria po prostu. Jest na przykład Maria Teresa, Maria Anna, Maria Urszula, i każda siostra to pierwsze imię w odniesieniu właśnie, w powiązaniu z Matką Bożą, ma to imię też Maria. No uczymy się od Maryi takiego właśnie bezgranicznego zaufania Panu Bogu i takiego wiernego trwania przy Nim, jak czyniła to Maryja.
Kościół podejmuje w tym miesiącu maju różne inicjatywy, aby zachęcić wiernych do współuczestnictwa w drodze do wiary. Czym, siostro, są nabożeństwa majowe?
No, maj jest w Kościele takim miesiącem rzeczywiście szczególnie poświęconym Matce Bożej. I te słynne majowe nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, ale też i przy grotach, na przykład jak u sióstr benedyktynek u nas w Łomży, odprawiane w kapliczkach i przy drożnych figurach, one tak na stałe już, można powiedzieć, wpisały się w krajobraz Polski. Oczywiście jego centralną częścią jest właśnie litania loretańska i takich początków tego nabożeństwa to trzeba szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę, znanych najpierw na Zachodzie. To już, o ile wiem, to gdzieś już tak w V wieku. Natomiast na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej no pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV wieku dzięki hiszpańskiemu królowi, który zachęcał, żeby wieczorami właśnie gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurą Matki Bożej. I to nabożeństwo majowe tak bardzo szybko rozprzestrzeniło się w całej chrześcijańskiej Europie. I jeden z mistyków, właśnie taki dominikanin, Henryk Suzo, on w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. To podobnie jest dzisiaj, gdzie są te kapliczki, gdzie są te groty przyozdobione. Zawsze jest bardzo dużo kwiatów, dużo światła i tam ten piękny śpiew litanii Matki Bożej. Matki Bożej.
Czyli można powiedzieć, siostro, że tradycja majowych przy krzyżach i kapliczkach nie zanika, bo spacerując lub podróżując ulicami miast można drogami mniejszych miejscowości zauważyć stojące krzyże, jakie mają one znaczenie dla wiernych.
Owszem. Ja przeważnie śpiewam tą litanię loretańską w kościele czy w naszej zakonnej kaplicy. Ale też widziałam, jadąc z Łomży, gdzieś tam poza Łomżą, przy krzyżach, przy kapliczkach są też obecne osoby, które też modlą się właśnie w ten sposób. Słyszałam też w kościele w czasie ogłoszeń, na koniec kwietnia, gdzie ksiądz ogłosił, że bardzo prosi parafian, żeby w miarę możliwości odnowili wszystkie kapliczki na miesiąc maj, żeby było pięknie, żeby w ten sposób uczcić Matkę Bożą i tam modlić się litanią loretańską.
Oprócz odrestaurowywania takich kapliczek, które często są dofinansowywane, te krzyże przydrożne są też przyozdobione i zadbane. Czy to jest właśnie taki wyraz czci?
Myślę, że tak, wyraz czci, ale też i kultury takiej ludzkiej kultury i duchowej kultury i też takiego no, przejmowania się też tym, co jest znakiem Bożym, na przykład krzyż, prawda? Który jest znakiem nadziei, znakiem życia, no jest wszystkim dla nas chrześcijan, znakiem zbawienia.
A czy rzeczywiście majówka coraz częściej oznacza dziś przygotowywanie grilla i wegetatywne spędzanie wolnych dni?
No pewnie są i takie osoby. Myślę, że jeśli ktoś ma wiarę, to przede wszystkim idzie na nabożeństwo majowe, a jeśli ma słabą wiarę albo jej nie ma, to idzie na majówkę, cieszy się grillem po prostu.
Siostra uczy też religii w szkole. Czy na przestrzeni kilku lat widać zmiany w liczbie uczniów uczęszczających na katechezę?
No w jakiejś mierze widać z tego, co mówią katecheci. Niektórzy uczniowie nie przychodzą. No szczególnie wtedy jest brak niektórych uczniów, kiedy jest lekcja pierwsza, bo ostatnia to ja bym tego nie powiedziała, nie mogę tego potwierdzić, dlatego że ja miałam na przykład ostatnio w jednej klasie czwartej klasie technicznej, ósmą i dziewiątą lekcyjną. To były ostatnie lekcje. Nie brakowało tam żadnego ucznia. Natomiast mam też takie spostrzeżenie, że jak ja miałam lekcję religii na drugiej lekcji, a pierwsza była na przykład matematyka, czy polski, czy jakiś inny przedmiot, to na drugiej lekcji właśnie na religii pojawiało się więcej osób, które nie były na pierwszej lekcji, które niekoniecznie były religią. Czyli to nie jest taka prawda, że młodzież nie idzie na pierwszą czy na ostatnią lekcję, dlatego że to jest religia, tylko po prostu obojętne jest dla ucznia, czy to jest, jaki to jest przedmiot. Chce rano się przespać dłużej, to się prześpi i przychodzi na kolejną lekcję, prawda?
Czy uczniowie, którzy uczestniczą w lekcjach religii, znajdują odpowiedź na pytania dotyczące ich wątpliwości i świata?
To znaczy, ja mam do czynienia przez całe swoje życie też z dydaktyką katechetyczną i pamiętam już szereg lat temu i jakoś jest takie dbanie o to bez przerwy. To jest właściwie podstawa, jeśli chodzi o katechezę. Żeby podstawą, czymś najbardziej istotnym, ważnym jest to, żeby uczeń, który jest na katechezie, no miał odpowiedź na swoje problemy. Bo jeśli nie ma tej odpowiedzi na swoje problemy, na swoje pytania, które mu się pojawiają w życiu, to, no to przepraszam, że tak powiem, ale to na darmo taka katecheza. Dlatego, że tak właśnie no, mówił o tym zawsze też obecnie święty Jan Paweł II, że katecheza to jest wołać z góry, echo. Echo, czyli uczeń zadaje pytanie, nauczyciel odpowiada, prawda? I to jest właściwie, po to jest katecheza, żeby uczeń otrzymywał odpowiedzi na swoje pytania, wtedy no coś dopiero może się w tym życiu religijnym wydarzyć dobrego.
A jak siostra uważa, czy to dobry pomysł, aby nauczanie religii odbywało się poza szkołą?
No, jeśli odbywałoby się w szkole i poza szkołą, to bardzo dobrze. Religia powinna być wszędzie, gdzie tylko to jest możliwe, według mnie, bo wszyscy rozumiemy i wiemy, jakie to jest ważne, żeby Pan Bóg był w życiu człowieka. Natomiast może odniosę się tutaj do rozmowy z moimi uczniami też, co oni myślą na temat katechezy poza szkołą. No może tak jednym zdaniem, po prostu martwią się, dlatego że ci, którzy dojeżdżają, a dużo jest takich uczniów, oni mają świadomość, że no, nie zawsze dadzą radę, nawet jakby bardzo chcieli, to nie zawsze dadzą radę, bo zabraknie czasu po prostu być tutaj, dojechać po 9 czy tam po 8 lekcjach i jeszcze pójść wtedy do parafii na katechezę. Mogłoby być to trudno. I generalnie to naprawdę młodzież była tym pomysłem zmartwiona.
W kolejnych dniach maja możemy usłyszeć o święcie Matki Bożej Pompejańskiej i wspomnieniach Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej oraz wspomożycielki wiernych. Jakie siostry mają plany związane z tymi okazjami?
No ja myślę, że to taki główny plan. Po prostu będziemy modlić się i czcić Matkę Bożą, która jest bardzo ważna dla nas, bo prowadzi do Pana Boga.
Gościem dnia Radia Nadzieja była siostra Maria Sieczka, referentka ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Dziękuję za rozmowę i szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Nasz gość dnia.